Dziś w programie o dobrym Maharadży, o rozbudowie gry szyfrów, o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Powiemy także o książce poświęconej katastrofie czarnobylskiej.
Losy dzieci, które dotarły do Indii, ich historia wiąże się z wybuchem II wojny światowej, a następnie z atakiem Związku Sowieckiego na Polskę. Wówczas to ziemie wschodnie, tak zwane Kresy Wschodnie, zostały włączone w strefę wpływów Związku Sowieckiego, a ludność ta została poddana sowieckiej indoktrynacji. Nowa władza dążyła do zrusyfikowania społeczeństwa. Jednym z takich aktów była akcja paszportyzacji. Jednak takim największym aktem terroru za tak zwanego pierwszego Sowieta były cztery wielkie deportacje z okresu od lutego 1940 roku do czerwca 1941. Wówczas w głąb Związku Sowieckiego deportowano około 325 tysięcy Polaków. I co też ważne w tym miejscu może warto przytoczyć, że akcji podlegały dorośli, starcy, kobiety, dzieci. Szacuje się, że w czerwcu 1941 na terenie Związku Sowieckiego pozostawało około 125 tysięcy dzieci, młodzieży do lat 18. Dzieci te, tak jak i dorośli, przebywali w nieludzkich warunkach. Dotykała ich ta sama tragedia. Widzieli na co dzień śmierć.
Niezwykła jest historia polskich dzieci, które w czasie II wojny światowej znalazły się w Indiach. Na mocy podpisanego 30 lipca 1941 roku układu Sikorski-Majski przywrócono stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim. Sowieci zgodzili się również na wypuszczenie z więzień i łagrów obywateli II Rzeczpospolitej i powstanie na terenie ZSRS polskiej armii.
Rozpoczęła się wędrówka do miejsc, w których tworzyła się armia Andersa. Ruszyły setki tysięcy Polaków, którym dane było dowiedzieć się, bo nie wszystkich dotarła ta wiadomość o ogłoszonej amnestii. Droga ta niestety jest usłana licznymi krzyżami. Pośród tych osób, które dotarły do miejsc, to były na przykład w okręgu Wybuzułku, w Toskojew czy w Tatiszczewie, rozpoczęły też funkcjonować tymczasowe sierocińce. Podczas spotkań i decyzji, które zapadały na najwyższym szczeblu, podjęta została decyzja o ewakuacji. Za miejsce ewakuacji wybrano Krasnowodsk i drogą przez Morze Kaspijskie około 120 tysięcy Polaków zostało ewakuowanych do portów w Pachlewi. Wśród tych 120 około 40 tysięcy stanowiła ludność cywilna, a w tej grupie w zależności od szacunków przybywało od 15 do nawet 20 tysięcy małoletnich Polaków. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że to była nie jedyna droga, jaką ewakuowali się cywile. Dzieci, które znalazły się na wolności już poza granicami nieludzkiej ziemi, musiały zostać rozlokowane w różnych obozach ze względu na ilość, jaka dotarła do Iranu. I również po decyzjach, które zapadły, te 40 tysięcy osób zostało ulokowanych między innymi w Afryce, w Nowej Zelandii, w Meksyku, ale również w Indiach. I na wieść o dramacie ludności polskiej w Związku Sowieckim propozycję ugoszczenia dzieci wysunął władca Nawanagaru, Maharaja Jamsaheb Digvijay Singhji, który zaproponował, aby takie osiedle powstało w okolicach stolicy księstwa Jamnagaru we wsi Balachadi. Teraz może się pojawić pytanie, skąd ta sympatia do Polski? I tutaj trzeba by się cofnąć do lat 20., gdzie młody Maharaja, jeszcze nie Maharaja, przebywał w Szwajcarii. Wówczas to jednym z sąsiadów okazał się być nie kto inny, jak jeden z ojców niepodległości, Ignacy Paderewski. Podczas licznych rozmów przybliżał on młodemu przyszłemu władcy Nawanagaru historię Polski, jej kulturę. Rozmowy były tak pasjonujące, że przyszły władca zainteresował się historią, a już w okresie II wojny światowej poznał bliżej generała Władysława Sikorskiego. Na wieść o losie Polaków w Związku Sowieckim bez żadnego zastanowienia zaproponował, że otworzy on bramy swojego księstwa dla dzieci. Osiedle, które było oddalone od Jamnagaru od około 24 km, składało się z 50 budynków, gdzie około połowa przeznaczona była dla dzieci. W każdym z tych budynków znajdowało się po 20, z możliwością nawet do 30 łóżek. Także każde dziecko, które przebywało na terenie osiedla, a mimo że warto zaznaczyć, że w grudniu 1942 roku w osiedlu było około 640 małych uchodźców, miało własne łóżko. Dodatkowo na osiedlu znajdował się budynek szkolny, jadalnia, kaplica, budynki gospodarcze, budynki dla pracowników, dla administracji osiedla. Maharadża pragnął, aby dzieci czuły się tak jak w Polsce. Razem ze swoją żoną Maharani sprowadzali materiały, aby młodzież mogła przygotowywać kostiumy, stroje ludowe, a tym samym wykorzystywali je do przedstawień teatralnych, na które Maharadża z chęcią przychodził. I to nie na tyle, że tylko był samym gościem, ale prosił również pracowników osiedla, aby przetłumaczyli mu na przykład daną sztukę lub wytłumaczyli temat przedstawienia, aby nie czuł się odosobniony w całym spektaklu, który się wówczas odbywał. I po każdym z takich spektakli, albo nawet i po odwiedzinach, Maharadża zostawiał dla dzieci 1001 rupii. Tak niektórzy zastanawiali się, dlaczego te jeden na końcu. Maharadża to tłumaczył to z jednej strony, że to jest na szczęście i na zachętę na przyszłe prace nad kolejnymi przedstawieniami. Władca Navanagaru nie tylko przychodził do osiedla, ale zapraszał również dzieci do siebie. I było to wyrazem nagrody za dobre stopnie w nauce, za dobre zachowanie, czyli to też samo motywowało małoletnich do tego, aby lepiej się uczyć, dobrze się zachowywać. Taką też samą funkcję pełniło harcerstwo, które też kształtowało młodzież i dzieci. Były i zuchy, i harcerze. Maharadża, który od samych pierwszych dni, kiedy dzieci się pojawiły na terenie jego księstwa, powiedział, że jest ich bapu. Faktycznie też można powiedzieć, że był ich takim drugim ojcem, bo interesował się ich codziennym życiem. Tak jak wspominają, to byli mieszkańcy osiedla. Przy jego wizytach chodził między budynkami, pytał się o wyniki w nauce, o postępy, o zdrowie. Przy wielkiej epidemii malarii, która dotknęła osiedle na przełomie 1942-1943 roku, też nie pozostał obojętny, przesyłając też wcześniej dwóch medyków, którzy dbali o zdrowie najmłodszych. Podobnie było z jedzeniem. Maharadża przy pomocy też polskich władz sprowadził do osiedla kucharzy z Goła, którzy gotowali bardziej po europejsku i te posiłki były bardziej przyswajalne dla małoletnich Polaków. Wyrazem też tej opieki, tego zainteresowania był przydomek, który już wówczas został nadany przez dzieci Maharadży, dobry Maharadża. A jedna główna ulica w osiedlu Polskich Dzieci Polskich Balaczadi, bo tak też brzmiała pełna nazwa osiedla, nosiła nazwę Maharadży Jamsaheba. Osiedle Dzieci Polskich funkcjonowało w latach 42-46 i późną jesienią 46 roku doszło do zamknięcia osiedla. We wspomnieniach również pożegnanie, które miało miejsce, było bardzo wzruszające. Maharadża miał łzy w oczach przy opuszczaniu. Tworzyli rodzinę.
Czwartego grudnia minęła 80. rocznica utworzenia Żegoty, Rady Pomocy Żydom, która była unikalną w okupowanej przez Niemców Europie tajną organizacją afiliowaną przy władzach polskich. Jej celem było ratowanie współobywateli żydowskich masowo mordowanych przez okupanta niemieckiego w latach II wojny światowej. Ryzykując życie, konspiratorzy cywilni ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób.
Żegoty tworzyli i Polacy, i Żydzi, a celem było ratowanie Żydów w czasie, kiedy trwała już zagłada.
W piątek, 2 grudnia, przed Domem Polonii w Warszawie została otwarta ogólnopolska wystawa plenerowa Jesteśmy Polakami – Związek Polaków w Niemczech. Wystawa przygotowana z okazji stulecia Związku Polaków w Niemczech przybliża obecność Polaków na terenie państwa niemieckiego i działalność organizacji. Prezentuje sylwetki najbardziej znanych działaczy oraz represje, jakie ich spotykały ze strony Niemców za trwanie przy polskości. Gra Szyfrów to projekt gamingowy przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Kolejne misje opisują przebieg wojny polsko-bolszewickiej oraz wpływ polskiej kryptologii na jej zwycięski finał. Obecnie została udostępniona najnowsza, rozszerzona wersja gry.
Rozbudowaliśmy grę szyfrów o dodatkowy poziom, który wydłuża całość rozgrywki o mniej więcej godzinę. Dodaliśmy tam dodatkowe mechaniki, na przykład skradanie. Powiększyliśmy również pierwszą misję o bardziej rozbudowaną opcję złamania szyfru delegat oraz o możliwość nadania komunikatu alfabetem Morsa. Ponadto, co ważne, powiększyliśmy grę szyfrów o moduł z polskim i amerykańskim językiem migowy, który zwiększa dostępność naszego projektu i sprawia, że misja Instytutu Pamięci Narodowej trafia tak naprawdę do wszystkich młodych Polaków.
Instytut Pamięci Narodowej wydał książkę autorstwa Kamila Dworaczka W cieniu radioaktywnej chmury – konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce. Książka jest pierwszym tak szczegółowym opracowaniem historycznym przedstawiającym kontekst Polski katastrofy czarnobylskiej, która miała miejsce w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku. Dotychczasowe ustalenia przedstawicieli różnych dziedzin nauki zostały wzbogacone o szeroką kwerendę archiwalną, która umożliwiła niezwykle wnikliwą analizę politycznych, społecznych, zdrowotnych, psychologicznych oraz środowiskowych skutków awarii w Polsce. Autor, mierząc się z wieloma mitami dotyczącymi katastrofy, opisuje rzeczywistą skalę szkód, jakie spowodowało skażone powietrze z nadczarnobylskiej elektrowni jądrowej.
W grudniu obchodzimy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 13 grudnia 1981 roku wojskowa junta dowodzona przez generała Wojciecha Jaruzelskiego zmieniła losy Polski. Wprowadzono stan wojenny, który ograniczył swobodę poruszania się. Internowano blisko 10 tysięcy osób, zaangażowanych w działalność konspiracyjną i w działalność solidarnościową. W tym czasie ograniczono możliwość komunikacji, zamknięto szkoły, nie działały urzędy. O stanie wojennym wiemy coraz więcej. Wiemy także więcej na temat ofiar stanu wojennego trwającego do roku 1983. Powstało wiele publikacji naukowych, popularno-naukowych, filmów i nagrań dźwiękowych. Wszystko to możecie Państwo znaleźć w specjalnej zakładce tematycznej zatytułowanej Stan wojenny, opublikowanej w portalu przystanekhistoria.pl. Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami opublikowanymi w tej zakładce, a przygotowanymi w głównej mierze przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej. Wirtualna podróż, prawdziwa historia.